Witam serdecznie, z tej strony Paweł Jaworski, program W służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Wojciech Cejrowski, publicysta, podróżnik, pisarz, a przede wszystkim Polak katolik, rzymski katolik.
Tak, przedsiębiorca zamieszkały w Arizonie, zawsze dodają jeszcze, proszę pana. Z czym mogę służyć?
Panie Wojtku, no, spotkaliśmy się jakiś czas temu, wtedy nie było pandemii, nie było wielu rzeczy, które się wydarzyły. Na dzień dzisiejszy no już mamy szerszy obraz tego, co się wydarzyło na świecie, u nas w kraju. Powoli możemy jakieś wnioski wysuwać. Pana przede wszystkim chciałem prosić o opinię jako właśnie osoby głębokiej wiary. Jak pan odbiera to, co się wydarzyło, cały ten wirus, później to, co się stało z całą gospodarką na całym świecie, niektóre kraje bardziej zaatakowane, niektóre kraje mniej. W świetle wiary, jak pan uważa, co Pan Bóg chciał nam przez to powiedzieć?
Pan Bóg jako dobry ojciec zawsze kopie po to, żeby naprawić. No i tak jak mnie dziadek wychowywał, nieraz kopnął. On w kuźni pracował. Jak stałem za blisko pieca, na przykład jako małe dziecko, to dziadek nie mówił: Wojtuś, zgodnie z ustawą Donalda Tuska, przesuń się trochę, bo się poparzysz. Tylko po prostu szturnął nogą. Czasami takie akty są dla naszego dobra. Bóg szturnął nogą, tak jak odebrał Francuzom katedrę Notre Dame. Nie szanowali,
rok temu.
Nie chodzili do kościoła. Pan Bóg dał, Pan Bóg zabrał. I dawał przez wiele lat. Budowali przecież nie od razu. Przepiękną rzecz. Z całego świata ludzie przyjeżdżali modlić się w tej katedrze, a potem zaczęli wchodzić jak do muzeum. O, zobacz, jakie sklepienie sobie pierdyknęli. To Pan Bóg zabrał, bo to Jego.
Dokładnie takie same mam odczucia, kiedy właśnie byłem we Włoszech, w Hiszpanii, to ludzie wchodzą do kościołów, jakby Pan Bóg już nie żył i to było po prostu muzeum. Wchodzą odkryte ramiona, w krótkich spodenkach, nie klękają przy tabernakulum, robią zdjęcia, no jakby Pana Boga już dawno nie było.
Ale to jest nasza wina, bo gdyby ksiądz zarządca i formalnie rzecz biorąc właściciel tego budynku, bo w kościele katolickim jest tak, że wszystkie posesje kościelne są we władaniu księcia, czyli biskupa, czyli to jest jego. I potem zmienia się biskup i tego następnego jest. W kościele tak dziedziczymy ten majątek. No i zarządca takiej posesji mógłby kogoś po prostu przepędzić, mógłby przypilnować.
Nie wpuścić.
Ci sami katolicy, którzy pojadą pod ścianę płaczu, wiedzą, że się trzeba stosownie ubrać. Kobiety dostają szmatkę i muszą ramiona zasłonić. Wpuścimy cię, możesz sobie przyjść. Nie jesteś z naszej religii, ale chcemy, żebyś się przytulił do tego świętego miejsca. Proszę bardzo, nie zabraniamy nikomu, ale masz się ubrać po naszemu. Jak się idzie do grobu pańskiego w Jeruzalem, to pokazywałem nawet w odcinkach Boso, to tam akurat przy grobie pańskim jest któryś z greckich obrządków i taki wielki pop, czy mnich, czy kto on tam jest, z brodą tam stał i szturał ludzi, tak jak mnie dziadek i Pan Bóg nogą, całą populację. Jak ktoś się źle zachowywał, to on po prostu stałeś 3 godziny w tym zygzaku, w tej kolejce, a on wypychał mu: tak, tu nie wejdziesz, w takich spodenkach idź się ubierz. Ale ja tu stałem 2 godziny. Będziesz stał następne 2, jak cię będę chciał wpuścić. Ksiądz powinien jako dobry ojciec pouczać. Jeżeli innowierca przychodzi do świątyni, tak jak wchodzi na Partenon. Partenon jest świątynią wymarłą. I tam sobie możesz chodzić jak chcesz. I bogów nieprawdziwych. I tam możesz sobie z gołym tyłkiem nawet chodzić. Natomiast do kościoła katolickiego, no to my musimy mieć szacunek. I wtedy oni się dowiadują od nas o tym szacunku. Ksiądz poucza, mówić: w takim stroju nie wpuszczamy. Ale zapłaciłem bilecik. To weź pieniądze z powrotem. Ale na wieżę w kościele mariackim nie wejdziesz w takim stroju.
Czyli przykład ma iść od nas przede wszystkim. Mamy się bić w pierś, że mamy dać dobry przykład.
Nie zaraz bić w pierś. No to jest nasza świątynia, tylko mamy takie poczucie, że trzeba być miłym dla wszystkich. I turysta zapłacił bilecik i przyszła wycieczka, no trudno, niech wejdą. No to jest, kto jest najważniejszy wtedy? Człowiek jest najważniejszy w tej relacji, żeby ten turysta się dobrze czuł, żeby go nie obrażać. No dobra, już przyjechał, no przecież nie ma długich spodni, to co ma robić? A w świątyni nie człowiek jest najważniejszy, tylko Pan Jezus w tabernakulum. I ze względu na majestat króla masz być ubrany, a nie w gaciach. Jak ludzie do kościoła w niedzielę nieporządnie ubrani przychodzą, a jeszcze czasami mają pretensje do tych porządnie ubranych. Jakiś chłop na wiosce ma jeden garnitur. Przymały, rękawy przykrótkie. Wygląda, jakby to było od jego ślubu, zanim mu przybyło trochę, albo jeszcze od pierwszej komunii świętej. Wytarty stary garnitur. To ja patrzę ze wzruszeniem i z szacunkiem. On to wkłada tylko na mszę. I mu się od mszy wytarło, a nie od czego innego. A obok niego pan w pięknym sweterku. I tego pana bym zapytał, czy gdyby cię na śniadanie, msza o 11, na wczesny obiad, zaprosiła królowa brytyjska. To czy tak byś przyszedł ubrany w tym sweterku? Ładny sweterek, nic do niego nie mam, ale na pole golfowe. Czy do królowej brytyjskiej byś się tak... No nie, do królowej. A to jest król królów. Tylko takie rzeczy to ksiądz musi powiedzieć. Tak. To kilkadziesiąt kazań musi się odbyć, żeby ludziom przemówić grzecznie do rozumu, żeby zrozumieli, przed czym klęczą, nie przed szafką.
Panie Wojtku, poruszył pan bardzo ważny temat a propos tego właśnie,
dam panu, że... pana Wojtka znowu.
Pan Wojciech, przepraszam.
Proszę pana.
Proszę pana. Temat tego, że ojciec, jak Bóg jako ojciec, każe, no bo dobry ojciec każe swoje dzieci, żeby je napomnieć, żeby je...
No jak ma wychować, to musi karać.
Dokładnie. A teraz jest retoryka, że nie ma piekła, że miłosierdzie, że Bóg nie każe. Właśnie to też jest, prawda, taka no ewidentnie diabelska... diabelski, laicyzacki jakiś nowy styl Pana Boga, że Pan Bóg jest tutaj po prostu piekła nieba, nie ma żadnej kary, Pan Bóg nie karze. Różne opinie kapłanów, którzy są bardzo medialnie tutaj do młodych ludzi mają wpływ, w ten sposób tutaj no, tłumaczą właśnie, że tutaj Pan Bóg nie jest jakimś...
Każdy Pan Bóg karze. Nawet ci nieprawdziwi bogowie i bożki.
Bożki. Mhm.
Jeżeli twoim bożkiem jest pieniądz, to i z pieniądzu jest kara. Bo możesz się dorobić majątku i ten majątek może ci nie smakować, może cię zepsuć. Może ci całą rodzinę zepsuć, chociaż zdobyłeś cały majątek. I jest kara w bożku pieniądza. Możesz zbankrutować. Wszędzie jest kara. Wyznawcy tego szatańskiego yin i yang.
Tak.
Przecież też zapisują w tym obrzydliwym znaku czarne, białe, wymieszane ze sobą. Tam jest nagroda i kara. Reinkarnacja jest nagrodą albo karą, więc wszystkie niewiary, wszystkie pogaństwa zawierają w sobie element kary, a jednocześnie nam mówią, że a w waszej religii nie ma. Wszędzie jest, w każdym zjawisku świata jest susza i ulewa. Przeróżne kary w przyrodzie istnieją, więc czemu miało być wykluczone chrześcijaństwo z obecności kar i piekła? Nielogiczne.
Ja osobiście uważam, że ja, no bo to moje prywatne odczucia, to wszystko, kiedy to się wydarzyła cała ta pandemia w Europie w okresie Wielkiego Postu, kiedy papież modlił się przy krucyfiksie, no to jest taka żółta kartka od Pana Boga, że tutaj jeżeli my się naprawdę nie nawrócimy, to różnie może być.
Wie Pan co? Nie wiem, co Pan ogląda, bo ja świeżo z Ameryki. A polską telewizję raczej czytam albo widzę wycinki. Ale powiedział pan, że w okresie Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu nastąpiła reakcja polskiej władzy. Już wtedy przesadna. Natomiast to się zaczęło jeszcze przed Adwentem. Bo wtedy Chińczycy ukrywali to, co się u nich dzieje. Światowa Organizacja Zdrowia kłamała, mówiła to, co mówili Chińczycy. Najpierw, że to tylko nietoperze i nie przenosi się na żadne inne zwierzęta i na ludzi. W ogóle na nic się nie przenosi, biedne nietoperze, a w dodatku odporne z natury, akurat na to choróbsko. Potem się okazało, że się przenosi na ludzi, a potem kłamali dalej, że z człowieka na człowieka się nie przenosi. Więc proszę pana, zaczęło się dużo wcześniej i dużo dalej i zostało rozprowadzone po świecie. Więc ja bym tego akurat z Wielkim Postem nie łączył, bo w Wielkim Poście nastąpiła gwałtowna reakcja polskiej władzy i
ale w Europie też przecież.
Tak, no w całej Europie, no, daleko opóźniona. Kiedy Trump zamykał nasze loty z Ameryki do Europy, to Europa wtedy bardzo gorąco protestowała. Te wszystkie Angele Merkel, te wszystkie tam Donaldy Tuski, że ksenofob, że głupio robi, że dlaczego, że zrujnuje gospodarkę, że co to w ogóle za chamstwo. No i sami jeszcze lotów nie zamykali. Wszystko latało jeszcze z Chin do Warszawy, przecież latały samoloty.
Tak.
W poniedziałki, środy i piątki, z tego co pamiętam. I kiedy lot zamknął loty do Chin, to jeszcze się tłumaczył, że nie może zabronić dostępu do polskich lotnisk chińskim liniom lotniczym, bo oni mają kontrakt wykupiony. To mnie bardzo zdziwiło, jak to nie mogą zabronić. Wystarczyło powiedzieć, nie podchodźcie do lądowania, bo was nie przyjmujemy. I już, to są proste rzeczy. Więc proszę pana, kara od Boga czy pouczenie, to się dowiemy, jak to się skończy. Bo na razie jesteśmy w trakcie i następują przepoczwarzenia tej pandemii w różne inne działania. Teraz wszyscy chcą ukręcić swój interes zgodnie z zasadą, szkoda, żeby się taki doskonały kryzys zmarnował. I się przytulają do tego kryzysu różne mordeczki. Nasz
Maseczki.
Bolesław, zapomniałem jak ma na imię, Krzywousty, premier obecny, on przykleja przeróżne do tarczy 1, 2, 3, 8. Przyklejają się tam różne rzeczy, których tam nie powinno być. Jeżeli tarcza służy walce z pandemią w gospodarce, ze skutkami pandemii, to tarcza powinna, każdy grosz z tej tarczy powinien tylko temu służyć. A nie doklejamy jeszcze jakieś kolejne rzeczy. Te kolejne to może po, jak się skończy ten problem, to wtedy dyskutujmy. Demokraci w Ameryce robili to samo. W związku z tarczą amerykańską przyczepili finansowanie dla jakiegoś Instytutu Kennedy'ego na Manhattanie. A czemu to robicie? A bo oni nam kampanię wyborczą finansują.
Czyli
To są
własne
takie
biznesy.
numerki. Więc proszę pana, nie wiemy jeszcze, czy to jest kara, czy pouczenie, czy przejściowe, bo się nie skończyło. To co mam panu mówić?
Ja
Zaczął
na
się
dzień
film.
dzisiejszy oczywiście.
Zaczął się film i nie wiem, czy będzie z happy endem.
Kolejne moje pytanie będzie dotyczyło kryzysu gospodarczego, o którym słyszymy różne wersje tego kryzysu, że dotknie bardziej Polski, że Polska ocaleje, że no ale mamy świadomość, że jednak czeka nas ten kryzys. Pan jest osobą, która no, jest w Stanach Zjednoczonych, jest w różnych miejscach i ma pan takie no, zdrowsze spojrzenie. Jak pan ocenia to wszystko? Czy to jest nadmuchana bańka, czy jednak rzeczywiście musimy się przygotować?
Prowadzę biznesy na trzech kontynentach, więc coś wiem z własnego doświadczenia. Nie znam się na giełdzie i w związku z tym nie inwestuję na giełdzie. Uważam, że to są gry hazardowe.
Patrzy pan na cenę złota?
Tak, na cenę złota tak, bo to już nie są gry hazardowe najczęściej, tylko to jest psychologia kupujących wyłącznie. Czyli w pewnym sensie demokratyczny wybór, że godzimy się w danym okresie płacić jakąś cenę za złoto. Od razu Państwu powiem to, co na każdym portalu na temat złota mówią, że złota nie kupujemy po to, żeby jutro sprzedać. Jak ktoś tak robi, to jest nadal graczem na giełdzie, on nawet nie dotyka tych złotych monet. Natomiast no, złoto kupujemy w momencie, kiedy mamy trochę grosza uciułane, czasami przez całe lata, i ciułamy na studia dla dziecka. A te studia się zaczną za 4 lata dopiero. I my mamy dzisiaj uciułane 20 tysięcy i coś smród idzie po gaciach, że drukują pieniądze. Czyli będzie inflacja. Albo Morawiecki ogłasza w jakiejś rozmowie w Radiu Maryja, czy który tam inny, tak po prostu mu się wypsknęło na pytanie księdza o oszczędności Polaków, że dużo Polacy mają oszczędności w banku. Natychmiast była odpowiedź, tak, przyglądamy im się. Już żeśmy na to patrzyli. Czyli człowiek wyczuwa nagle, że może być skok na kasę, albo te pieniądze zostaną rozwodnione, bo jak mamy szklankę spirytusu, 96%, czy pół litra spirytusu kupione w sklepie, to są nasze pieniądze dzisiaj. W momencie, kiedy rząd drukuje pieniądze, w gospodarce nic się nie dzieje, nie wyprodukowaliśmy nowych dóbr na pokrycie tych pieniędzy, które się drukuje, to tak jakbyśmy wody dolewali. To są puste papierki. Dolewamy wody do tego spirytusu. Miałem spirytus 96%, ktoś dolał pół litra wody, no to już tak nie kopię. Ten pieniądz już tak nie kopię, już tak nie kupuję, kiedy dodrukowali tych papierów. No i jak takie sytuacje wyczuwamy, to ludzie wtedy myślą sobie, za 4 lata syna mam posłać na studia. Mam uciułane teraz 20 tysięcy złotych. Myślałem, że sobie uciułam następne 40, ale te 20 mi się zaraz skurczy, bo doleją wody do nich. To co robić? Wtedy kupujemy złoto z takim zamysłem, że przechowamy wartość. I jest obojętne, czy za 4 lata to złoto będzie po 1600 czy po 800. Jego moc nabywcza będzie taka sama. Przechowali, niezależnie od tego, czy wydrukują nowe pieniądze, jakie one będą, to za te 4 lata złoto jest mniej więcej tyle samo warte. Więc obserwuję tak, obserwuję ceny złota. Ale pan o kryzys pytał.
Tak, no.
To zrobię przerywnik taki, bo coś mi się rzuciło w oko. Tu jest ekran, państwo nie widzą tego ekranu. I ja widzę pańskie dekoracje teraz, tak jak widz w telewizji je ogląda. By se pan już, ile lat już pan tu pracuje?
Trzeci rok.
Proszę pana, to już by pan wyszedł z tego okopu jakiś se, albo zagospodarował się lepiej. Wie pan, jak w czasie Wielkiej Wojny, później nazwanej I Wojną Światową, bo się druga pojawiła, w czasie Wielkiej Wojny, oni siedzieli w okopach po kilka lat, to tam mieli piękne domeczki zbudowane. To już wie pan, trzeci rok to już by pan se tam...
Wypadałoby się dorobić.
No nie takie zmurszałe dziadostwo, to może pierwszy miesiąc wojny z Francuzami to taki mamy okop, ale
już... trzeba będzie odmalować okop.
Już Boże Narodzenie minęło, to trzeba ładniejsze zrobić dekoracje. Wróćmy do kryzysu, powiem panu. Trzeba wrócić do opowieści o pieniądzach na chwilę, żeby kryzys zrozumieć. Otóż pieniędzy ileś jest i one jakąś wartość mają. Jak dodrukujemy, to wartość pojedynczego papierka spada, ale wartość ogólnie gospodarki, towaru na rynku, wartość tych wszystkich fabryk, tych zapasów książek w księgarni, ona jest jakaś. I teraz kryzys nie polega na tym, że to zniknęło. Nam się tak wydaje, że znikają przedsiębiorstwa. One nie znikają, że poszły w kosmos. Fabryka zbankrutowała, to nie znaczy, że zniknęła. Dalej stoi. Dalej są maszyny. Dalej na bezrobociu, ale są ci ludzie, którzy w tej fabryce pracowali. W związku z tym to nie zniknęło, tylko zmieniło formę własności, bo upadło w ramach kryzysu. Ale jednocześnie ktoś to złapie. Więc nic nie znika. Możemy sobie wyobrazić gospodarkę jako kupę złotych pieniążków. Komuś się rozsypały, stracił, ale w tym czasie ktoś inny bierze, więc ten kryzys polega nie na tym, że coś znika z Europy, tylko że Chińczyk wykupi. Kto ma teraz najwięcej forsy, którą pożyczali nam Chińczycy i pożyczali, a trzeba oddać? Kto ma najwięcej obligacji? Kto jest w stanie wykupić? Duzi. Duże są Chiny.
Tygrysy Europy, świata.
I duże są przeróżne korporacje. I w związku z tym obserwujemy już w Ameryce takie zjawisko, że małe biznesy popadały, przeróżne, na sąsiedniej wiosce w stosunku do mojej w Ameryce. Jeden mały fryzjer się położył, drugi mały fryzjer się położył, a ich konkurencją była sieciówka, która zatrudnia małych fryzjerów, ale gabinet już do nich należy. I ta sieciówka prawdopodobnie te dwa fryzjery przejmie i się będzie nazywało tam Super Cuts albo jakoś inaczej. Czyli były trzy biznesy różne, a teraz będzie jeden.
No tak, ale...
To na tym polega też kryzys, bo znikają mali przedsiębiorcy utrzymujący swoją rodzinę i pojawia się korporacja, która nami zarządza.
Czy sugeruje pan, żeby skupywać złoto, zbierać gotówkę, wypłacać z banków te pieniądze? Jaka pana jest opinia? Jakby pan zareagował? Jak pan reaguje w ogóle na to, co się może wydarzyć?
No to bo ja tylko mogę panu powiedzieć, jak ja reaguję. To są bardzo dramatyczne czasami decyzje. Kupić złoto. Cejrowski ci powie, kup sobie trochę złotych monet, jak ci zbywa. Co to znaczy, jak ci zbywa? Jeżeli ktoś ma wolny kapitał, co to znaczy? Dzisiaj mi zbywa, ale przez 3 miesiące potencjalnie nie będę miał pracy, to w zasadzie mi nie zbywa. To wtedy wolę przechować w tym albo wymienić walutę na inną, ale uzyskać wyższą płynność niż w złotych monetach. To tak jakby pan lekarza ogólnie przez telewizor pytał, a co pan radzi, bo kaszlę. Nie da się, to trzeba indywidualne decyzje podejmować i potem to jest pańskie ryzyko. Jeżeli pan podjął złą decyzję, no trzeba się pomodlić do Pana Boga, żeby podjął dobrą.
Jeżeli zdarzały się kryzysy w historii świata, no to często rodziły się również wojny. Czy uważa pan, że w tych czasach komuś się opłaca wojna, czy raczej możemy być spokojni?
Nie wiem, czy się teraz komuś opłaca wojna. W wyniku działań Ronalda Reagana, to był taki Trump tylko pokolenie wcześniej, i Margaret Thatcher wtedy była w Wielkiej Brytanii, najlepszy premier po Churchillu, jakiego mieli, i był wtedy też Jan Paweł II. Już wtedy sądzę święty, bo na takiego wyglądał. I oni we trójkę rozbroili tę bombę, jaką była Rosja sowiecka i jaką była, szerzej patrząc, zimna wojna.
Zimna wojna.
Wtedy się skończyła zimna wojna dzięki działaniom tych trzech osób. Zdarzyło się to poprzez osłabienie gospodarcze Rosji. Prezydent amerykański Ronald Reagan rozkręcił wyścig zbrojeń, i Ruscy odruchowo po prostu, bo to jest machina partyjna, samodzielnie nie wolno myśleć, linia partii, zanim linię partii przestawimy, to musimy tu kogoś zamordować, tu musi KGB wskoczyć na miejsce Gorbaczowa, musi przyjść jakiś inny. Te machiny, i w Chinach jest to samo w tej chwili, mają dużą inercję. I w związku z tym, kiedy Amerykanie rozkręcili wyścig zbrojeń pod koniec zimnej wojny, To Ruscy odruchowo robili to samo. Wy produkujecie bombę, my produkujemy bombę. I tak wzajemnie produkowali te bomby, a Reagan to robił nie po to, żeby mieć więcej bomb, bo miał wtedy po kokardę bomb, tylko po to, żeby Ruscy się musieli wykosztować na bomby. To jest tak jak w pokerze, jeżeli ktoś gra, podbijamy stawkę, bo widzę, że on już nie ma pieniędzy, mam słabe karty, ale podbijam stawkę i podbijam i on musi wyrównać. Jak już nie masz czego wyrównać, to ja ze słabymi kartami mówię, to dziękuję bardzo. Zniszczyliśmy Rosję skutecznie, gospodarczo i to jest w tej chwili kraj o potencjale może Francji gospodarczym i żyje wyłącznie z surowców, czyli wykopią węgiel, sprzedadzą, wykopią ropę, sprzedadzą. Osłabiliśmy Rosję, ale pozwoliliśmy 20 lat później, przyjmując Chiny do Światowej Organizacji Handlu, żeby oni się na nas dorobili. I teraz, czy komuś się opłaca wojna? Gdyby Ruscy byli teraz silniejsi, to wszystko by wyglądało inaczej. Ja nie lubię silnych Ruskich, więc się cieszę z tego, że Rosja została zepchnięta na margines społeczny. Nie jest mocarstwem, tylko ma duże terytorium, ale nie jest w ogóle mocarstwem. No, a bomby atomowe, ale to tak jakby mówić o Pakistanie, że jest mocarstwem. Też ma bomby atomowe. Iran ma bombę atomową, chociaż o tym nie mówi. Żadne z nich nie jest mocarstwem. I teraz w związku z tym, że nie ma Rosji jako mocarstwa i są tylko Stany Zjednoczone i Chiny, to chyba się nikomu nie opłaca wojna. Trochę długo panu to tłumaczyłem, ale
to było potrzebne.
Jakbym tylko powiedział to ostatnie zdanie, to ktoś by się podrapał w głowę, no tak powiedział, bo powiedział. No,
no właśnie, i też tutaj wyłonił nam się wielki...
Bo co by to oznaczało teraz wojna, gdyby Chińczycy zrobili wojnę? To znaczy, że zrujnowali własne przedsiębiorstwa, które wykupili w Ameryce. Zrujnowali własny majątek. Amerykanie ich trochę wciągnęli na swój rynek, trochę sami wreźli. Moim zdaniem Chińczykom się nie opłaca rozwalenie Bostonu, bo tam jest Harvard i inne uczelnie, na których oni mają całą masę swoich ludzi, a nie potrafią ich wykształcić w Chinach, bo są za głupi tam w tych Chinach. Więc raczej się wojna chyba nikomu nie opłaca teraz, ale to takie gdybaństwo moje.
Oczywiście. Wyłonił nam się tutaj super bohater, w cudzysłowie oczywiście, Bill Gates, który w 2015 roku ostrzegał przed pandemią. Też wskazywał na to, a jakie kroki należy podjąć i tak dalej, i tak dalej. Teraz je zachęca, znaczy zachęca, no, chce ratować planetę i do szczepień. Planuje te szczepionki, planuje zakup ponad 14 miliardów nawet dawek tej szczepionki, wyprodukowania. A z drugiej strony jest osobą, która tutaj bardzo często mówi publicznie, że planeta Ziemia jest przeludniona, sponsoruje aborcję, no jest taką osobą.
Jak tak, pan... więc jedną ręką robi wyludnianie planety i otwartym tekstem mówi od wielu lat, że planeta jest przeludniona, co jest fałszem. Proszę sięgnąć po jeden z moich odcinków w Etiopii robionych. Pokazałem, jaki to jest fałsz na prostym przykładzie. Na małym kawałku ziemi akurat była pochylona ta ziemia w taki sposób, że jak ustawiliśmy kamerę naprzeciwko, było widać całe pole. I pokazałem bardzo małe pole. To było jedno boisko szkolne. I na tym polu kilkadziesiąt osób, trzypokoleniowa rodzina byli w stanie wyhodować, to nie była żadna superżyzna ziemia, tylko normalna. Wyhodować tyle kóz, marchewek, sorgo, czy co tam uprawiali, żeby ta rodzina się żywiła na tym jednym małym kawałku. Więc to, że on mówi, że jest planeta przeludniona, należy słuchać tego trochę inaczej, moim zdaniem. Ona jest przeludniona z punktu widzenia kogoś, kto chce zarządzać populacją na całej planecie. To jest co innego niż zarządzanie populacją Francji. Mamy króla i on tam se Francję ogarnia. Dlatego państwa narodowe nigdy nie były potężne. Proszę mi pokazać państwo narodowe, które jest duże. Chiny nie są państwem narodowym, tylko są konglomeratem narodów podbitych. Rosja, obecna sowiecka, wszystko jedno, to są podbite republiki. Stany Zjednoczone to nie jest państwo narodowe, tylko stanowe. I oni stanowią swoje odrębne prawa i tak dalej. To jest też konglomerat. Owszem, istnieje coś takiego jak naród amerykański, już w tej chwili po 200 latach, ale to nie jest państwo narodowe. I teraz Bill Gates jak chce rząd światowy stworzyć, żeby wszystkim dać tę samą szczepionkę i żeby było lepiej, i ten sam program Windows, i to wszystko to...
Chipować chce.
To, żeby zarządzać populacją na kuli ziemskiej przy obecnej technologii, to trzeba tę populację zmniejszyć, bo 8 miliardami ludzi Nie ogarnę, bo jeszcze nie ma komputerów na kryształ, które przetwarzają tyle danych, jeszcze nie mamy kamer porozstawianych w Nigerii, Więc jesteśmy w stanie ogarnąć duże aglomeracje, miasta i tak dalej, to trzeba zmniejszyć populację, depopulację zrobić. Żywność będzie produkował jeden i tam go nie będziemy obserwować kamerą, jakoś inaczej go będziemy kontrolować. Na ogromnym obszarze tam puścimy traktory, a ludzi skupimy w miastach. I to jest Bill Gates, proszę pana. I teraz chipowanie ludzi dla naszego dobra. Korporacja wymyśla jakąś sztuczkę. Karta kredytowa była sztuczką taką. I poszliśmy w to. No, ludzie wybierają coś, co im się sprzedaje jako wygodne.
Wygodne jest.
To nie robił tego rząd światowy. Rząd światowy skorzystał z nadarzającej się okazji. Donald Tusk był pierwszym w Polsce przy władzy, który mówił, a może byśmy zlikwidowali papierowe pieniądze, bo są niehigieniczne.
Szczególnie w pandemii, w okresie pandemii. Zarazki przenośne.
Tak, on to mówił tam wtedy, kiedy premierem był. I mnie to już wtedy wkurzyło, po internecie chodzi, to mnie wkurza na temat tych pieniędzy, bo to jest kontrola nad tobą, człowieku. Owszem, karta kredytowa jest wygodna, nie musisz nikogo dotykać, i tam bezdotykowe, i przejazdy, bla, 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 nie musisz nosić gotówki, więc ci tak łatwo nie ukradną. Wszystko prawda, ale powinno być z wyboru. Natomiast gdy chcę mieć gotówkę, na którą rząd nie patrzy, zarobiłem, opodatkowaliście, to już teraz mi dajcie spokój. Czemu chcecie jeszcze obserwować, gdzie ja płacę i za co? No, więc karta kredytowa się pojawiła. Jedno z takich oszustw. I teraz chip, że tam będziesz miał i kartę kredytową,
śmiali się z tego,
i cukrzyca, i czy się zaszczepiłeś na wszystko, to będzie twoja kenkarta. Jak znak na czole niewolnika wypalony, który pozwalał na pewnym obszarze chodzić, ale poza pewien obszar nie pozwalał wyjechać, bo miałeś szelmę na czole. Tak, 10 lat temu, jakbyśmy gadali o tych chipach, to jeszcze była teoria spiskowa i to dla takich, co chodzą w tych foliarze, czy jak się na nich mówi, że płaska ziemia i że przed UFO zabezpiecza folia do kurczaka pieczenia.
No i plus ten znak bestii, też się śmiali, że tutaj absolutnie 666 to no są wymysły.
No więc tak, 10 lat temu teoria spiskowa, ja teraz proszę, żeby mnie ktoś przeprosił z tych, co mówili, że jestem kompletnym idiotą, moich znajomych również. Jak ja im mówiłem o tych chipach 10 lat temu, 20 lat temu, że mistycy, a nam z mistyków nie wierzymy. Dobra, nie mistycy, ale jest taka firma, która już robi te technologie. A tam chrzanisz, pieprzysz i inne rzeczy opadasz, cejrowski, spiskowcu jeden. Proszę mnie teraz przeprosić, nogę wystawię do pocałunku. To jest bardzo groźne zjawisko, żartujemy sobie, ale
do czego to prowadzi?
Na początku to będzie z wyboru, że ułatw sobie życie i pierwszy się zapuszkuje jakiś Donald Tusk albo inny przywódca, a potem to już nie będzie wybór, tylko przymus. Ja przeżywam teraz taki przymus, jeśli chodzi o telefony komórkowe. Coraz mniej rzeczy to mogę zrobić bez telefonu. Ja nie mam na żadnym kontynencie i nigdy nie miałem komórki. I mam bardzo utrudniony dostęp do banku na przykład. Wszystkie banki mi mówią już kodów papierowych, nie tego. To musi pan na komórkę panu wyślemy. Ja nie mam komórki. To na maila panu wyślemy. No to jak jeszcze na maila działa, to działa. I w którymś momencie system pana zmusza do tego, bo bez chipa pan tylu rzeczy nie zrobi, co ja nie mogę zrobić bez komórki.
Dokładnie. No i też jeszcze ideologia 5G, która, można powiedzieć, idzie łeb w łeb razem z tym wirusem i też możemy zaobserwować pewne ciekawe rzeczy, o których pan wspomniał, że w niektórych rejonach świata nie ma
5G albo G5 to jest technologia dla władzy, nie dla ludzi. My ludzie jeszcze żeśmy nie wykorzystali całego potencjału 3G ani 4G. My ludzie, czy rzeczywiście potrzebujesz dostęp do całego filmu w HD, jak jedziesz metrem, oni to tak sprzedają, tak, że będziesz mógł filmik w sekundę sobie ściągnąć. Czy rzeczywiście to jest tobie potrzebne do czegoś?
Przy okazji ugotować mózg będzie może.
Moim zdaniem władzy jest potrzebne, do, żeby przetwarzać taką masę danych szybko, jak śledzenie twarzy, chińska technologia. Przecież którą Polska kupuje z Chin? W Ameryce przynajmniej to Trump powiedział, że nie będziemy kupować, zorientowali się. Ani Huawei telefonów nie wolno, nie chcemy tego, zrobimy se własne, ani tego rozpoznawania twarzy i tak dalej. To jest, moim zdaniem, G5, 5G jest potrzebne władzy, żeby mogła skuteczniej śledzić ludzi, a sprzedadzą to z okazji kryzysu jako skuteczne wyłapywanie, kto tam chory, albo kto się jeszcze nie zaszczepił.
5G po prostu będzie permanentna inwigilacja, do tego to wszystko zmierza.
No mam nadzieję, że to Pan Bóg nas przed tym ochroni, jak się dobrze będziemy modlić i po prostu zaczną się palić te słupy.
Już się palą powoli.
Że albo będą podpalane przez ludzi, to się też może zdarzyć. Bunt przeciw władzy. Władza ma tylko tyle władzy, na ile się godzi społeczeństwo. I za komuny przestraszeni, rozproszeni, poszatkowani, godziliśmy się na ogromną przemoc. W tej chwili zaczynamy się godzić na to samo. To znajomi mówią, że nie mogą paszportu wyrobić w Polsce? Teraz, bo urząd zamknięty z okazji pandemii. Sama fraza nie mogę wyrobić paszportu jest taką samą jak za komuny, a przyczyna mnie nie interesuje w momencie, kiedy chcę wyrobić paszport. Mnie jest obojętne, dlaczego nie mogę. Mnie boli to, że nie mogę. Więc tych technologii, proszę pana, należy się niepokoić ich obecnością, bo to wszystko jest zakus na wolność, a zostaliśmy stworzeni ku wolności.
Wrócę jeszcze do
proszę,
Billa
bardzo.
Gatesa, który tutaj też współpracuje z WHO,
aha,
skorumpowaną organizacją, o której też pan mówił w jednym ze swoich programów, walczącej między innymi z korupcją między sobą, tak? Bo to oni przede wszystkim też walczą, żeby, nie wiem, wybielić się, ale no chyba nie o to chodzi. No i teraz na chwilę obecną rządzi tą organizacją chiński marksistowski agent komunistyczny. To też pana słowa są.
Tak, szef Światowej Organizacji Zdrowia, musimy pamiętać o tym, nie jest lekarzem. To jest pierwszy gość, który nie jest lekarzem. A jak popatrzą państwo na jego życiorys, nawet w Wikipedii, to był członek marksistowskiej organizacji terrorystycznej. I to są początki jego kariery. Później ta marksistowska organizacja terrorystyczna z pomocą militarną Chin zdobyła władzę w Etiopii. I wtedy się odbywają czary mary, zmieniam sznurek na dolary. Tak jak terrorystyczna organizacja Włodzimierza Lenina zdobyła władzę w Rosji i potem następuje przepoczwarzenie. Skoro zdobyliśmy władzę, to już nie jesteśmy organizacją terrorystyczną, tylko rządem. I w ten sposób obecny szef WHO został normalnym ministrem, że najpierw przejęli władzę jako organizacja terrorystyczna, szacher, macher zrobili, mieli pomoc jako agenci zagraniczną i potem on się już ubrał w garnitur, już nie potrzebował wtedy latać z kałachem. A potem awansował dzięki pomocy Chińczyków na szefa WHO. To okropna postać jest. A potem kłamał po kolei. Mówił to, co Chińczycy chcieli nam powiedzieć i kłamał. I to on wydawał zalecenia, żeby samoloty latały do Polski z Chińczykami w środku. To on mówił i nasi grzecznie słuchali, niezorientowani. Mówili, no WHO nie zaleca zatrzymywania lotów, Trump jest głupi. A miesiąc później WHO zaleciła, to nasi powiedzieli, to kończymy loty. Ale nie powiedzieli, że Trump nie był głupi miesiąc temu.
No i mają być obowiązkowe szczepienia, słyszałem też tutaj, rządzący straszą.
No wszyscy słyszymy to i ja uważam, że nic nie powinno być obowiązkowe, wszystko powinno być z wyboru. Zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga ku wolności. Pan Bóg nam tyle wolności dał, że możemy nawet Panu Bogu napluć w twarz i go wykluczyć z naszego życia. Więc ten wszechmocny uznał wolność osobistą jednostki ludzkiej jako imperatyw. Amerykańska konstytucja zaczyna się od takiej informacji dla władzy, że tam we the people i tak dalej, stanowimy swój rząd. Są pewne niezbywalne prawa, dane każdemu człowiekowi bezpośrednio od Boga. Tych praw nie dała żadna władza i nie należą do żadnej władzy, nie są prezentem od władzy, więc władza tych praw nie może odbierać. I pośród tych praw są swobody osobiste, swoboda wyznania, swoboda mówienia, co mi przyniesie ślina na język i tak dalej. No i wolność uważam za najważniejszą z cech, to nie jest przywilej. Władza nie jest od odbierania wolności.
Poza tym wiemy, że szczepionki wiążą się z różnymi powikłaniami w tych czasach. To jest bardzo niebezpieczne.
No wiemy, to każdy człowiek o swoim zdrowiu powinien sam
może decydować, czy on chce się szczepić, czy nie chce. Także to jest bardzo...
To są zjawiska groźne. Władza mogłaby za pomocą jakiegoś doktora, któremu wszyscy ufamy, jakiś taki religa od szczepionek, tylko żeby w PZPR-ze wcześniej nie był, mógłby nas przekonywać. I władza, obecnie rządzący, mogą rzeczywiście szczerze uważać, że szczepionka uratuje świat i niech promują tę swoją wiedzę, a nie przymuszają. Nie powinno to polegać na wymuszaniu. A poza tym o szczepionce trzeba jedno pamiętać. Nie ma żadnej gwarancji, że powstanie. Nie ma żadnej gwarancji, że te firmy, które się reklamują już, że wyprodukowały skuteczną. Nie ma żadnej gwarancji, że po wyprodukowaniu skutecznej ona nie będzie powodowała kolosalnych jakichś środków, tak jak każde lekarstwo. Skutecznie leczy coś, ale okazuje się, że wątroba właśnie mi wyleciała z tyłu. No więc nie mamy żadnej gwarancji i nie możemy na takim cienkim lodzie opierać naszych kalkulacji, że jak tylko będzie szczepionka, za 1,5 roku już na pewno będzie, to wtedy odmrozimy gospodarkę. Nie wiemy, czy będzie za 1,5 roku, czy będzie kiedykolwiek, czy będzie leczyła jak trzeba, a wirus zmutuje w tym czasie i czy nie będzie powikła. Nic nie wiemy. I nie możemy opierać naszych kalkulacji na nic nie wiemy, ale na pewno się uda.
Panie Wojtku, przejdziemy, panie Wojciechu, przejdziemy do tematu
Ale pan,
wyborów
może pan to
prezydenckich.
całe uciąć i powiedzieć po prostu, przejdziemy do tematu wyborów prezydenckich. Też będzie dobrze.
Przejdziemy teraz do tematu wyborów prezydenckich. Wyznawcy, bardzo ważną kwestię poruszył pan w jednym ze swoich wypowiedzi, a propos tego, że są wyznawcy, którzy ślepo popierają kandydata, jak wyznawcy sekty i wyborcy. No i jest ta skrajność w ludziach, po prostu jak mają już jakiś wybór, to idą z klapkami na oczy, nie widzą jakichś błędów, nie potrafią obiektywnie też ocenić jednego kandydata drugiego. Proszę rozwinąć tą swoją myśl,
No
panie.
właśnie nie wiedziałem, jak to ludziom wytłumaczyć, że podchodzimy grupowo jako społeczeństwo. Amerykańskie robi to samo od poprzednich wyborów. Był Trump i Hillary i byli wyznawcy Hillary Clinton. Ona złapana na oszustwie, tak jak wobec jej męża, złapany tam w schowku na mopy z sekretarką. Przeróżne rzeczy wychodzą, a ci wyznawcy po prostu to jest guru naszej sekty, nie wolno na niego nic złego powiedzieć. Część osób w podobny sposób wyznaje ojca Rydzyka. Zamiast patrzeć na tego kapłana z jego wszystkimi wadami, nadal możesz go kochać. Tak jak z naszą własną babą. Brałeś ją za żonę z wadami. Jeżeli ktoś wziął sobie kobietę za żonę na całe życie, przysięgał na ołtarzu, będąc zakochanym, a nie kochając, no to zakochany nie widzi wad. I potem w małżeństwie wychodzą wady i małżeństwo się przewraca. Dochodzi do rozwodu, do separacji, do różnych nieszczęść. Warto jest obejrzeć tę babeczkę przed ślubem i zobaczyć wszystkie wady. I biorę ją z tymi pięknymi zaletami, które ma, plus świadomie biorę z wadami. Gdybyśmy tak polityków wybierali, to nie byłoby bardzo wielu rozczarowań naszych, a w Polsce raczej guru wyznajemy, że teraz nas uratuje Konfederacja, poprzednio nas miał PiS uratować, jeszcze wcześniej z Olszewskim ta partia, zapomniałem jaką miała nazwę. Przepraszam partię, że zapomniałem jej nazwę, ale już zmieniła od tego czasu. Wyznawcy, wyznawaliśmy Wałęsę swego czasu w
Tak.
Zasadzie Jedności, bo nie wiedzieliśmy, że jednocześnie robi na lewo jako Bolek. No to jest niedobry kierunek, żeby być wyznawcą. Wybierz kandydata, który ma wady.
Jest
Najbardziej ci
człowiekiem.
odpowiada, ale no pamiętaj o tym, że ma wady. Jak ktoś wskazuje na wady, zaraz pokrzyczą na niego. Nie daj Boże coś wytknąć Korwinowi, to wszyscy korwiniści chcą mi ociąć mi wszystko chcą, co mam na górze i na dole.
Właśnie, no przejdźmy teraz tutaj do Konfederacji. Są opinie, że to jest partia prorosyjska. No nie są to opinie wzięte z nieba, tylko mamy pan Korwin tutaj wygłasza często poglądy o realizowaniu opcji promoskiewskiej, o układaniu się z Rosją. Jak pan to
On to
widzi?
wytłumaczył i wierzę mu, jak mówi. Nie złapałem na kłamstwie w tej sprawie. Wytłumaczył bardzo dokładnie, o co mu chodzi. On uważa, że ponieważ Rosja jest tu, gdzie jest, patrzymy na
Sąsiad, tak?
mapę, to trzeba się z nim układać i trzeba mieć wiele kart w ręku, czyli gramy z Amerykanami, gramy z Rosjanami, gramy z Angelą Merkel, ze wszystkimi gramy po kolei. On jest graczem. Tak uważa. A ja patrząc na tego gracza, uważam, nie ograsz Putina. Z Putinem nie warto grać, bo on cię ogra. Nawet jesteś brylantowo inteligentny, masz IQ 200 Putinów. Ale on cię i tak ogra, bo on ma aparat cały do ogrywania ciebie, ma agentów w Polsce, więc uważam, że złym kierunkiem jest ta kalkulacja. W normalnym państwie, może przed II wojną światową, to byłby kierunek dobry. Że mamy opcję proamerykańską, prorosyjską, czyli nakierowaną na współpracę jakąś, na dogadywanie się z Rosją, na partnerskich zasadach. Jakie partnerskie zasady, panie Korwin i spółka, jeżeli ma pan zawodnika sumo, a pan jesteś chudy i stary? No przecież cię przewróci. Nawet nie będzie słuchał, co mówisz do niego, tylko podejdzie Putin i cię obali. Tak jak samolot potrafił obalić i do tej pory nikt nie potrafi nawet blachy przywieźć stamtąd. Więc no, no takie jest moje zdanie. Mogę się mylić, obym się mylił, oby Korwin potrafił ograć Putina. Oby Putin się zakochał w Korwinie. No wszystko bardzo proszę, tylko moim zdaniem niewykonalna mrzonka.
No i też zdarzają mu się takie skandaliczne wypowiedzi. No, czy to jest po prostu specjalnie, czy on jest taką osobą, która... No...
A tam skandaliczne wypowiedzi trochę bardziej wybaczam. Tu w jednym momencie uważam, że gdyby Konfederacja wygrała wybory jakieś, dostała kawałek władzy i zaczęła te próby ogrywania Putina, to jak wejdą w grę, to muszą przegrać. I wolę, żeby nie weszli w tę grę. Rozumiem. Nawet jeżeli mają taki pogląd. Natomiast inne wypowiedzi... Korwin to jest joker w kartach. I jokera się wrzuca, joker zastępuje każdą kartę. Na plus, na minus, po prostu... I w związku z tym no, rzuca różne takie wypowiedzi, to jest część jego kolorytu. To akurat mi mniej przeszkadza.
Kolejny kandydat, który uważa i mówi o sobie, że jest katolikiem. A słynie z takich...
Duda też tak mówi o sobie. A w sprawie aborcji... zachowanie daleko zbyt miałkie, jak na katolika. Wielu posłów PiSu po tych głosowaniach nie powinno przyjmować Komunii Świętej, bo zaciągają grzech śmiertelny na siebie, przyjmując w stanie
pomstę do nieba ten grzech.
Tak. Tak, jak się przeciwko Duchowi Świętemu grzeszy w taki sposób, że nie powiedziałeś czegoś na spowiedzi, albo wiesz, że masz grzech ciężki i podchodzisz do komunii, to bardzo jest wielkie nieszczęście, do piekła pójdą. No jak nie zdążą, Pan Bóg nie będzie łaskawy i nie przyśle im księdza, jak będą w wypadku samochodowym zdychać na poboczu i nie wyspowiadają się i co wtedy. Więc wielu posłów, cały PiS i tak dalej, w związku z tym niedoborem działań w sprawie aborcji, wszystkie pozorne spychanie tego tam gdzieś na dalszy plan, życie to nie jest dalszy plan. Życie niewiniątek to nie jest dalszy plan. Poza tym to jest wasza obietnica wyborcza, więc to jest też część kontraktu z wyborcą. Część waszego słowa honoru. No to nie tylko ten kandydat, którego tam pan pewnie ma
Hołownia.
Na H. CH czy samo H to jest zawsze taki dylemat. Profesor Miodek dopuszcza jeden wyjątek. W pośpiechu na murze może być samo H. Natomiast w literaturze typu Fredro to już zawsze było CH. A teraz o czym rozmawiamy? O samo H?
Tak, tak, panie Wojciechu. Chodzi o to, ta osoba słynie z tego, że zasłynęła z takich wypowiedzi jak: jeśli choć jedna osoba nie chce krzyża w szkole, należy je zdjąć. Też mówi otwarcie, że chce usunąć krzyże z Pałacu Prezydenckiego. Cały czas jest katolikiem.
Pan poczeka, jeśli choć jedna osoba nie chce krzyża w szkole, to należy go zdjąć. Gdyby uznać to zdanie za logiczne i prawdziwe i bazowane na demokracji, to jeżeli choć jedna osoba w klasie chce krzyża, to trzeba go zawiesić, bo w tym przypadku realizujemy wolę jednej osoby przeciwko całej reszcie. No to tutaj realizujemy wolę jednej osoby przeciwko innej całej reszcie. Jeżeli jedna osoba w demokracji przeciwko 30 innym decyduje o zdjęciu krzyża, to na równej zasadzie, na zasadzie równości demokratycznej, jedna osoba decyduje o zawieszeniu krzyża. Absurdalne.
Też popiera no i związki partnerskie. Związki partnerskie, in vitro, LGBT.
No, wykluczył się dawno temu z Kościoła katolickiego.
No, ale ma dużo poparcie wśród młodzieży. No, taki wilk w owczej skórze, można powiedzieć.
No, ale to, wie pan, to jest proste. Wśród młodzieży taki brzydal, to nie jego wina, proszę pana, ale facet ma tylko czoło. Mój znajomy w Indiach sobie go puścił na tym, na komórce, bo się interesuje Polską ogólnie, ale puścił bez dźwięku, no bo polskiego nie zna, po hindusku tłumaczeń nie ma. Puścił go sobie na komórce, tam Hołownia coś nagrywa co chwilę do komórki.
Tak, tak. No,
nie ma lustra, żeby się ogolić, musi do komórki gapić się. I ten mój znajomy powiedział, taki kieszonkowy Mussolini, jak patrzył na niego. On tam wywija tymi rękami, Mussolini był łysy cały, a Hołownia tutaj mu ucina kamera końcówkę i takie się wydaje wielka głowa. Moim zdaniem na sam wygląd przegra, a młodzieży się podoba, młodzież nie chodzi
głosować. Ojciec Szóstak go poparł.
Co to jest ojciec szóstak?
Ojciec szóstak
Kto?
to jest kapłan, który właśnie medialnie mocno się udziela, no i tutaj też jakby kapłan, który popiera kandydata, który z kolei no, jest za LGBT, za in vitro, także
No
to
to
jest...
księdzu nie wolno takich rzeczy robić, to biskup powinien szturnąć, wracając do początku rozmowy, butem takiego księdza. No bo to no, wyszedłeś z kościoła, to wyjdź całkiem, zdejmij sutannę, idź robić coś innego. No ale to jeszcze jeden ksiądz popierał Hołownię. Kiedy Hołownia pracował w TVN Religia, posługiwali się znakiem ryby, czyli chrystusowym, a jednocześnie puszczali filmy o buddyzmie. I szefem tamtej stacji w TVN-ie był ksiądz towarzysz Sowa.
Wszystko się zgadza.
Nie bez powodu dodaję towarzysz, bo działania tego księdza to nie były działania wyłącznie księdza katolickiego, ale jeszcze jakiegoś towarzysza antykatolickiego jednocześnie.
Ojciec szóstak to jest dominikanin, tak dla ścisłości.
No dobra, to zakon dominikanów musi sobie poradzić z tym zjawiskiem. Nie znam szczegółów. No, Hołownia nie jest katolikiem od dawna. Może uważa się za katolika, natomiast no, no nie jest, no bo przez takie punkty programu wyborczego.
Kolejny kandydat, który się pojawił, można powiedzieć, w ostatnim czasie jest prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Jak pan ocenia jego szanse, no i też jego poglądy?
A co mi obchodzi? Poglądy to obrzydliwe, no to wie pan, tak jakby pan zwymiotował i potem łyżką zajadał to, co pan zwymiotował. To jest moja reakcja na wypowiedź Trzaskowskiego, którą muszę usłyszeć potem uchem. LGBT to w ogóle jest skrót, który...
Związki partnerskie.
...który dyskryminuje wszystkie inne litery. Tam jest 57 płci. Oni powinni deklamować cały ten długaśny ogon diabelski. Okropny kandydat, no okropny. Ludzie są bardzo nierozsądnymi wyznawcami bardzo często i czasami też są wyznawcami takiego Trzaskowskiego z powodu kontrkandydata. To jest częste zjawisko, bardzo częsty błąd. Proszę Państwa, Państwu się strasznie nie podoba ten drugi i w związku z tym głosujecie na jakiegoś okropnego dziada typu Trzaskowski. No, ja bym tego nie robił. Obiecał warszawiakom całe multum rzeczy i nie wykonał, z tego co pamiętam.
No, szambo.
Mnie przeszkadza to główne szambo tęczowe.
Mi również. Pytanie, na kogo będzie głosował pan Wojciech Cejrowski?
Jeszcze nawet nie wiemy, kiedy wybory. Czy mi pozwolą przylecieć znowu do Polski na wybory, czy nie, bo będzie zamknięte ponownie, bo będzie druga fala, czy co. I nie wiem, kto kandyduje, nie wiem, jakie będą wybory. Nic nie wiem, a pan mnie pyta.
Ale rozumiem, że na najmniejsze zło. Na najmniejsze zło. Czy tym razem też nie będzie pan głosował?
Nie, właśnie no, teraz przeżywam taki okres, starszy jestem od pana o pokolenie i w związku z tym przeżywam taki okres myślenia o tym w kategoriach non possumus. Nie jest dobrym głosowanie na mniejsze zło. W poprzednich wyborach miałem ten dylemat i właśnie chciałem wybrać taką dziewczynę, która ma konfederację, która ma dwie wady, ale ogólnie ma 8 zalet. Ale miałem z tym taki problem moralny, że to nadal nie jest mój wybór. Ja nie chcę tej babeczki za żonę. Ładna jest, ale z powodu tych dwóch wad nie wytrzymam z nią. I w związku z tym, czy mamy głosować na mniejsze zło? Katolik chyba nie powinien wybierać mniejszego zła, nie zawsze. Jeżeli to jest kwestia życia i śmierci, aborcji, no to czasami jesteśmy zmuszeni. To Jan Paweł II też tłumaczył, że jak nie ma lepszej opcji, to głosujesz na najlepszą z tych dostępnych, byle kogokolwiek uratować. Ale w sytuacji wyborów jest ważnym znakiem społecznym sprzeciw polegający na tym, że cała masa ludzi nie poszła do wyborów. Jaruzelski się tego przestraszył i dlatego był okrągły stół, że system mu zmurszał i zobaczył, jak bardzo utracił władzę przez ogromny procent ludzi, którzy przymuszani, a jednak nie poszli na wybory. To jest też sygnał.
Panie Wojtku, zostawiamy politykę. Zapytam pana
Alleluja.
O temat, czy jest pan Maryjny czy Chrystusowy?
A nie rozumiem tego rozróżnienia.
Czy jest pan, jak się ma modlić, to do Jezusa Chrystusa, czy różaniec pan odmawia, czy jest pan, zanosi swoje modlitwy do Boga poprzez ręce Maryi, czy raczej przez Chrystusa?
Ja nie, tak, nie stosuję takiego. Nawiązuję, bardzo lubię nabożeństwo majowe.
Właśnie o tym chcę z panem
i
porozmawiać.
Głównie w tym celu przyleciałem na końcówkę maja do Polski, żeby się załapać na majowe, bo one jest typowo polskie. Nie wiem, może jeszcze gdzieś papież pozwolił odprawiać i tak dalej, nie ma tej tradycji. No bardzo lubię i te pieśni, i tę tradycyjną melodię. Żałuję, że księża nie dymią teraz. Zawsze było tak, że Najświętszy Sakrament, że monstrancję wolno złapać przez ten ręcznik specjalnie narzucony, tiul, nie wolno było paluchami dotknąć. Teraz widzę księży, którzy po prostu łapią za to jak za klamkę. Z uszanowaniem, ale jednak no, bez tej całej procedury i było dymione przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Teraz nie jest dymione, więc zapachów mi brakuje i tej procedury, natomiast bardzo lubię śpiewać. Lubiłem jako dziecko godzinki. Nie śpiewałem, bo za długie, ale lubiłem być na mszy,
słyszeć to w ogóle.
Tak, gdzie tak. Leciało o mnie, to lubię. Kłopot mam z medytacją, nie wiem, czy to medytacja, z adoracją, przepraszam, z adoracją mam kłopot. Tak, bo nigdy nie wiem, co to znaczy. Kiedyś mi stary chłop jeden wytłumaczył, no...
Pan Jezus patrzy na nas, opala nas tą
no,
swoją
on powiedział,
łaską.
No tak, no on powiedział, no ja patrzę na niego, on patrzy na mnie, tak jak z dziewuchą, jak ci się podoba. To trzeba przeżyć, bo nie da się zrozumieć. Jak ja widzę kolegę, który się zakochał w dziewczynie bardzo pięknej, ale ja nie jestem w niej zakochany, to nie rozumiem, co on tak siedzi jak ciele i się gapi na nią. Więc Pan Jezus nie zaprosił mnie jeszcze wystarczająco mocno przed monstrancję, więc muszę mieć pośrednictwo tego nabożeństwa majowego i różaniec mawiam.
Matka Przenajświętsza. No i właśnie to pytanie o codziennie. Nabożeństwo majowe, bo my jako żołnierze Chrystusa, jako męski różaniec Warszawa, Pan już wie o tym, że męski różaniec Warszawa jest, bo Pan nas zaszczycił swoją obecnością na Marszu Niepodległości. Modliliśmy się wspólnie na różańcu w intencjach ojczyzny o pojednanie narodu, ale teraz wpadliśmy na pomysł, jakby na kontynuację tego pięknego nabożeństwa majowego i stworzyliśmy męskie nabożeństwo majowe. Panie Wojtku, czy Pan jest, uważa, że mężczyzna powinien wchodzić w tą część kultu maryjnego, czy raczej stać z boku?
Dlaczego nie? Do Niepokalanów cały był w tym rycie i to byli rycerze Niepokalanej. Faceci na wojnę idą zasadniczo, jeżeli nie są bandytami, którzy chcą kogoś obrabować, tylko idą na wojnę, żeby własną piersią osłonić swoje baby, które zostały w domu, swoje dzieci, które zostały w domu, swój majątek, swoich dziadków, swoją matkę. Tak to działa. W związku z tym można iść.
Wspieramy starsze
osoby. W takim
osoby
męskim
chcemy...
trybie jak najbardziej. Rycerze Niepokalanej, to mi się wszystko bardzo podoba. Pan pytał o Jezusa i Maryję. Chyba znalazłem odpowiedź. Otóż czerwcowe mnie nie kręci. A czerwcowe to jest do
serca
do Pana Jezusa. Tak. Bezpośrednio już bez pośrednictwa Maryi. Czyli majowe mnie kręci, to jestem tym Maryjnym.
Maryjny.
Maryjny bardziej w takim
jeszcze
razie.
Jeszcze pytanie na koniec, panie Wojciechu. No postępująca laicyzacja. Cały czas są te kroki wstecz, właśnie nawet Pan mówi o tym obrzędzie, o ceremoniach. Tak. Co to znaczy być radykalnym katolikiem? Bo też no, te lewackie strony strasznie tutaj nas przeinaczają to. Chcą zaraz zrobić jakichś faszystów. Proszę swoimi słowami powiedzieć.
Już Panu mówię. Otóż ja wobec siebie używam określenia radykalny katolik, bo jak w mediach występujemy, to potrzebujemy wyraziście określić, kim jestem i jak bardzo się oddzielam od tego drugiego gościa. Więc jak idę do programu z Hołownią, raz w życiu byłem i mnie oszukał, razem z księdzem towarzyszem Sową mnie zrobili wtedy. Pan najwyżej wypikuje. Słowo pomorskie, a nie ze Śląska. Wciula mnie zrobili, ale dałem się tylko raz zrobić, bo umowa była taka. Robimy ten wywiad, idzie na taśmę i jak mi się nie spodoba, to nie idzie na antenę. I tutaj mnie oszukali. Nie chciałem, żeby Kościół Polski dostał takiej twarzy, że się dwóch użera. Ale stosowałem wtedy dla wyraźnego odróżnienia, kim nie jestem. Nie jestem Hołownią. Określenia, ja jestem radykalny katolik. A on jest jakiś inny, czyli jest nowoczesny i tak dalej. Natomiast słowo radykalny katolik jest dobre w mediach. Na obwolucie, jak sprzedajemy paczkę makaronu, to radykalny makaron jest dobry. Natomiast istotą sprawy powinno być, że jest pilny. Są katolicy pilni, tak jak pilny
gorący
uczeń, który dokładnie rozwiązuje zadania i pisze starannie, a jest drugi ksiądz, który mszę odprawia i już nie jest taki pilny. To myślę, że tutaj jest podział. Nie jest taki pilny, żeby sprawdzać, czy wolno popierać LGBT, czy nie. Jest niepilny. Uczeń na trójkę, albo na dwóje, albo już powinien wylecieć ze szkoły. A katolik radykalny, to radykalizm polega na ścisłym trzymaniu się doktryny.
Panie Wojtku, panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję za ten program.
Nie, wisi mi pan różaniec. Z podziękowania nic nie mam, poza miłym uczuciem.
Modlitwa, oczywiście. Tutaj może pan na mnie liczyć.
A ja za pana zmówię.
Bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był pan Wojciech Cejrowski, publicysta, podróżnik, pisarz, a przede wszystkim Polak katolik. Dziękuję panu pięknie. Z Panem Bogiem.
Niech Panu Bóg błogosławi.